Kresowe krajobrazy.
Dzień dobry, jak co tydzień mam dla Państwa garść informacji o tym, co słychać u Polaków na dawnych kresach Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiaj między innymi o uwolnieniu przez reżim białoruski 14 więźniów politycznych, w tym trojga Polaków. Będzie też o zapowiedzi utworzenia grupy roboczej, która zajmie się problemami polskiej oświaty na Litwie. Gościem audycji będzie siostra Tarzycja ze Zgromadzenia Sióstr Dominikanek, pracująca na co dzień w Czortkowie na Ukrainie. Jak zwykle mamy też specjalny magazyn lwowski, przygotowany przez Radio Lwów. Za konsoletą Maciej Rosół, muzykę wybrał Piotr Malec, przy mikrofonie Iwona Piętak. Zapraszamy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza, że wśród 14 uwolnionych w sobotę na Białorusi więźniów politycznych jest troje Polaków. Jako pierwsza te informacje, powołując się na rzecznika litewskiego rządu, podała agencja Reutera. Rzecznik MSZ Paweł Wroński w rozmowie z Polskim Radiem potwierdził, że wśród zwolnionych są Polacy oraz poinformował, że uwolnieni na Białorusi więźniowie polityczni są już na terytorium Litwy.
Potwierdzam, w grupie 14 więźniów uwolnionych przez władze białoruskie jest trójka Polaków. Stało się to dzięki głównie zabiegom administracji amerykańskiej, administracji prezydenta Donalda Trumpa. Naszym sukcesem jest to, że w tej grupie właśnie została uwzględniona trójka Polaków, o których zabiegaliśmy. Przekazanie odbyło się dzisiaj w Wilnie, tam był przedstawiciel MSZ-u.
Zwolnienie więźniów politycznych na Białorusi skomentował także szef polskiej dyplomacji. Będziemy kontynuować starania o uwolnienie Andrzeja Poczobuta, napisał Radosław Sikorski. Szef MSZ podziękował generałowi Kitowi Kellogowi za zapewnienie bezpiecznego wypuszczenia 14 białoruskich więźniów politycznych. Jednym z nich jest opozycjonista Siarhiej Sihanouski. Wolny świat cię potrzebuje, Siarhiej. Cieszę się wraz z tobą, Światłano, i całą twoją rodziną. Widok was znowu razem pokazuje, dlaczego lata walki o wolność mają znaczenie, napisał minister spraw zagranicznych. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Hanna Wróblewska powiedziała, że prace ekshumacyjne w zboiskach na Ukrainie będą możliwe w drugiej połowie roku. Dodała, że prace w Późnikach przebiegają planowo.
Został zakończony etap samych ekshumacji, trwają teraz prace laboratoryjne i prace genetyczne. Jednocześnie, z tego co mi wiadomo, Fundacja Wolność i Demokracja pracuje nad nowym wnioskiem, który dotyczy innego miejsca, ale również w Późnikach. Na temat zboisk myślę, że te ekshumacje będą możliwe w drugiej połowie roku, natomiast tutaj pozwolenie na te ekshumacje otrzymał Instytut Pamięci Narodowej, więc to do niego należy we współpracy ze stroną ukraińską dokładne planowanie.
Strona ukraińska wydała pozwolenie na pracę w miejscu pochówku żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku w miejscowości Zboiska, obecnie leżących w granicach Lwowa. Pozwolenia na ekshumację to efekt porozumienia między krajami. W ich wyniku na przełomie kwietnia i maja w Późnikach na Ukrainie były prowadzone prace ekshumacyjne ponad 40 ofiar rzezi wołyńskiej. Ukraina wydała pozwolenie na ekshumację ofiar ukraińskich nacjonalistów po raz pierwszy od 2017 roku, kiedy to wprowadzono moratorium na takie prace.
Kresowe krajobrazy.
W studiu miły gość z Ukrainy, siostra Tarzycja, dominikanka, Czortków, Podole Zachodnie, obwód tarnopolski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam naszych słuchaczy.
Witam serdecznie. O siostrze nasi słuchacze już wiedzą, już słyszeli wiele razy. Opowiadał o siostrze i o zgromadzeniu dominikanek w Czortkowie Krystian Fila, prezes podkarpackiego oddziału Stowarzyszenia Odra Niemen. Także tydzień temu opowiadał o tym, że siostry rozpoczęły akcję zbiórki pieniędzy na wypoczynek dla dzieci polskich z Czortkowa. Ale zanim o tej zbiórce opowiemy, to powiedzmy o tym miejscu, w którym siostra pracuje. Siostra, dodajmy, nasza krajanka z Przeworska.
Tak, urodziłam się w Przeworsku, wychowałam się w Przeworsku i część swojego życia także spędziłam w Rzeszowie. ponieważ to było duże miasto, do którego się często przyjeżdżało. W Rzeszowie mam dużo znajomych, dużo przyjaciół, także zawsze, kiedy przyjeżdżam z Ukrainy do Polski, zawsze przyjeżdżam także do Rzeszowa.
A kiedy ten wyjazd na Ukrainę nastąpił?
Na Ukrainę wyjechałam w 2018 roku. To już będzie...
No prawie 8 lat.
8 lat, tak.
Prawie 8 lat. W tym czasie pandemia, wojna niestety trwająca. Trudny czas.
Tak. Czas, który doświadczył nas wszystkich, nie tylko nas jako Polek tam mieszkających, ale także Ukraińców, którzy tam mieszkają, a także Polaków, którzy mają korzenie polskie i z którymi pracujemy na terenie właśnie Czortkowa.
Ta społeczność polska w Czortkowie jest, z tego co nam wiadomo, spora. Siostry dominikanki tam działają, między innymi na rzecz podtrzymywania tradycji polskich i języka polskiego.
Tak, mówi się, że Czortków to jest miasto, w którym zawsze byli Polacy. Mało się mówiło o tym, ale tak naprawdę z dziada, pradziada zawsze ktoś został w Czortkowie. Ktoś, kto podtrzymywał tradycje polskie, przekazywał swoim dzieciom kulturę, uczył języka. Czasami spotykam się właśnie ze starszymi osobami i opowiadają historię, że razem z mamą czy z babcią wieczorami siadali i czytali polskie książki. I też bardzo się cieszą, kiedy przywozimy im literaturę właśnie polską, ponieważ to są osoby, które nie korzystają z internetu, dlatego z każdej gazety, z każdej książki bardzo się też cieszą.
Jaki to jest język polski, ten, którym się posługują? To jest taki język, w którym słychać ten oddech czasu?
Tak, słychać. Ten język jest bardziej językiem takim literackim. Ludzie sobie wyćwiczyli ten język czytając, ponieważ nie mogli za bardzo też rozmawiać w tym języku. W domach między sobą rozmawiali, ale jeżeli wychodzili na ulicę, rozmawiali wtedy w języku ukraińskim.
I rosyjskim?
Czortków bardziej był zawsze ukraińskim. Rosyjski też był słyszany, ponieważ to było miasto wojskowe, także język ukraiński i rosyjski przeplatały się ze sobą. Ale ta część Ukrainy posługuje się językiem ukraińskim.
Mówimy tu o tych szczególnie trudnych czasach po II wojnie światowej, gdy granice się przesunęły, gdy Czortków znalazł się w granicach Związku Radzieckiego. Siostra jeszcze opowie nam o tym, jak to życie codzienne Polaków w Czortkowie wygląda, ale poproszę jeszcze o przybliżenie historii dominikanów właśnie w Czortkowie, bo to są odległe wieki.
Dominikanie w Czortkowie pojawili się mniej więcej w 1610 roku. Zostali zaproszeni przez Stanisława Golskiego. On założył tam klasztor. Na początku był to mały klasztor. Przy klasztorze kościół. Kościół był drewniany, ale z biegiem czasu, kiedy były różne wojny, ten klasztor został spalony. I postanowiono, że klasztor zostanie odbudowany już z cegły. Także obecny klasztor, który jest klasztorem ceglanym, jest w centrum Czortkowa. Dominikanie w Czortkowie byli do 1941 roku, do czasu, kiedy NKWD zamordowała 8 dominikanów. 4 dominikanów zginęło w klasztorze, a 4 dominikanów nad rzeką Seret. I od tego czasu kościół został przerobiony na magazyny. Tam były różne magazyny zboża, jakaś chemia. Tam konie stacjonowały. Próbowano zatrzeć ślady i przekształcić kościół w magazyn. Jednak to się nie udawało. Przyszedł czas, że postanowiono kościół przerobić na salę gimnastyczną. Jednak ludzie wiedzieli, że w tym miejscu był kościół i nie puszczali swoich dzieci i dlatego kościół został zamknięty. I dopiero w 1989 roku udało się kościół odzyskać i w tym czasie wrócili tam dominikanie do Czortkowa i razem z dominikanami przyszły także siostry. dominikanki.
I od tego czasu tam są, prowadzą ewangelizację, prowadzą działalność duszpasterską, ale także jest to działalność edukacyjna, oświatowa.
W Czortkowie obecnie mieszkamy w trójkę. Jedna z sióstr prowadzi świetlicę dla dzieci. Jest to świetlica, do której dzieci przychodzą po zajęciach szkolnych. Są to dzieci z klas 1-4. Dzieci u nas dostają ciepły posiłek pod wieczorek. Organizujemy im zajęcia, odrabiają zajęcia lekcyjne. Mamy fachową pomoc przy odrabianiu lekcji. Też prowadzimy dodatkowe zajęcia, takie jak plastyczne, właśnie edukacyjne. Uczymy dzieci na przykład gotować. Mają ten czas po szkole zorganizowany u nas. Te zajęcia nie są odpłatne. Musimy dodać, że dzieci, które przychodzą do nas i nie płacą za zajęcia. Także przed naszym domem jest plac zabaw i dzieci też mogą korzystać z tego placu zabaw. Prowadzimy także szkołę, sobotnio-niedzielną szkołę języka polskiego. Do tej szkoły obecnie uczęszcza około 100 uczniów. Są to dzieci, jest to młodzież, są to dorośli. Każdy, kto chce, może przyjść do nas i uczyć się języka polskiego, uczyć się historii, uczyć się kultury polskiej, ponieważ 80% dzieci, które uczęszcza właśnie do naszej szkoły, chce w przyszłości wyjechać do Polski, ponieważ posiada korzenie polskie.
W audycji Kresowe Krajobrazy gościmy siostrę Tarzycję z Czortkowa, dominikankę, która Państwu opowiada o szkole weekendowej, sobotnio-niedzielnej, prowadzonej przez dominikanki w tej miejscowości. Proszę siostry, jak dużo osób uczęszcza na te lekcje i jak one wyglądają?
Uczęszcza około 100 uczniów. To są dzieci, to jest młodzież, to są dorośli. Każdy, kto zapuka do naszych drzwi i powie, chcę się uczyć języka polskiego, historii Polski, jest przyjmowany na zajęcia.
Jaka to jest znajomość języka polskiego, ta początkowa? Część osób zna już ten język dobrze?
Tak, część osób zna, dlatego że młodzież nasza też ma korzenie polskie i rozmawiają w domu w języku polskim, ale są też osoby, które nie mają styczności z językiem polskim i uczą się języka polskiego i kultury. Zajęcia podzielone są według klas. W klasie jest około 12 uczniów, 12, 13, 14 to jest najwięcej, żeby można było też z dziećmi porozmawiać. Zajęcia zaczynamy tak naprawdę już w piątek wieczorem. Od godziny 16 zaczynają się zajęcia, jest godzina, półtora godziny języka polskiego. Później dzieci także mają katechezę, bo razem z językiem polskim prowadzimy zajęcia z katechezy. Jest to też katecheza ekumeniczna dla wszystkich prowadzona i zajęcia się kończą w piątek o godzinie 18-19. W sobotę zaczynamy zajęcia od godziny 10 i też trwają do wieczora. I w niedzielę po mszy świętej przychodzimy z kościoła i o godzinie 13 zaczynają się kolejne zajęcia i też trwają do wieczora, do godziny tam 17-18, w zależności od potrzeb.
To trzeba naprawdę dużej wytrwałości i takiej silnej woli, żeby brać udział co tydzień w tych zajęciach, w tych lekcjach, poświęcać cały weekend. Widać, że tym osobom zależy na tym, żeby poznawać język polski.
Bardzo zależy, bo dzieci chodzą systematycznie. No, rzadko się zdarza, że ktoś tam nie przychodzi. Przeważnie jak są chorzy, już nie mogą. A jeżeli tylko są w stanie, przychodzą na każde zajęcia. Czasami jest tak, że coś nam wypadnie, musimy wyjechać, musimy odwołać zajęcia. No i rodzice piszą, kiedy będą zajęcia, siostro, kiedy siostra wraca, że my już chcemy, bo dzieci się pytają. Także dzieci bardzo chętnie do nas przychodzą. Mimo, że dzieci przychodzą na 3-4 godziny do nas planowo, to czasami siedzą cały dzień.
A teraz na Ukrainie są już wakacje, zajęcia w tym momencie są zawieszone?
Tak, tydzień temu około skończyły się już zajęcia na Ukrainie i dlatego teraz z dziećmi planujemy wyjazdy wakacyjne na kolonie.
A te wyjazdy wakacyjne, w ogóle ten wyjazd wakacyjny jest bardzo potrzebny w każdym roku nauczania, bo przecież wakacje to czas relaksu i oderwania się od nauki i naładowania akumulatorów, ale w tym trudnym czasie, który przeżywa Ukraina, to jest szczególnie istotne, żeby dzieci mogły rzeczywiście wypocząć, żeby mogły oderwać się i pobyć przez pewien czas w takiej spokojnej, radosnej atmosferze, bo Czortków też bywa ostrzeliwany.
Czotku mimo, że jest daleko od linii frontu i tak by się wydawało, że nie ma żadnego zagrożenia, no to do końca to nie jest prawdą. Dlatego, że to jest trasa rakiet, które przelatują i na Lwów, i na Iwano-Frankiwsk. Także w nocy, kiedy dzieci powinny spać, czyli od godziny 1 do godziny 6, trwają alarmy, latają nam nad głowami rakiety, latają drony. Rodzice muszą wybudzić swoje dziecko, schować się do schronu, dlatego że też pracuje obrona przeciwlotnicza, te rakiety są zbijane i wokół Czortkowa także te odłamki spadają. I tak naprawdę dzieci zamiast się zregenerować w nocy, ten sen jest przerywany i to nie trwa, że to jest jedna noc, tylko to czasami jest tygodniami. I te dzieci są też zmęczone, są też, jak to się mówi, rozdrażnione, bo mimo że dziecko wstanie w nocy, idzie do schronu, to rano, jeżeli są zajęcia szkolne, dziecko wstaje i idzie do szkoły. Nie ma tak, że zostaje w domu i idzie spać, ponieważ mama też musi iść do pracy.
A w czasie zajęć szkolnych prowadzonych przez siostry też zdarza się, że do schronu trzeba uciekać?
Tak. Mamy o tyle dobrze, że sala, w której prowadzimy zajęcia, jest przystosowana jako schron. Jest ona troszeczkę poniżej gruntu ziemi, jest zabezpieczona, dlatego mam też pozwolenie, żeby prowadzić zajęcia w tej sali. I to jest troszeczkę też utrudnienie, bo w trakcie, kiedy jest alarm, zajęcia są przerwane. No i to dzieci też odczuwają, dzieci się wtedy denerwują, są w bezpiecznym, zamkniętym miejscu, bo nie możemy ich też wypuścić na zewnątrz, ale też nie możemy prowadzić zajęć. I to jest też dla nich też takie stresujące. Dlatego bardzo nam zależy, żeby wyjechać z nimi przynajmniej na 2 tygodnie do Bojanowa, do ośrodka, żeby mogły troszeczkę odetchnąć, żeby się mogły położyć i spokojnie przespać całe te 14, jak to się mówi, dni. Nie bać się, że zaraz poleci dron, poleci jakaś rakieta. Także mimo, że Czortków jest daleko od frontu, jest miejscem niebezpiecznym, tym bardziej, że tam rakiety nam już spadły. Dzieci doświadczyły tego, co to znaczy, jeżeli rakieta spadnie do miasta. Także
były zniszczenia?
Były zniszczenia, była zniszczona i jednostka, była zniszczona i domy. Także to są przeżycia, których dzieci tam nie zapomną nigdy.
I teraz w grę wchodzi zebranie pieniędzy na ten wypoczynek letni w Bojanowie, w ośrodku niedaleko Stalowej Woli. Siostra przyjechała, żeby opowiadać o tej akcji, którą siostry zainicjowały w internecie.
Tak, tak. Potrzebujemy zebrać 60 tysięcy złotych na to, żeby 30 dzieci wyjechała na turnus taki właśnie kolonijny do Bojanowa. Jeżeli się uda, to nawet będziemy mogły zabrać większą ilość dzieci. Także bardzo prosimy, ja proszę też o taką pomoc i wsparcie, ponieważ ten czas dla tych dzieci jest bardzo ważny. Dzieci odpoczną, ale także są to dzieci, które systematycznie chodzą na język polski. To są dzieci, które planują się przeprowadzić do Polski. Chcą nawiązać tutaj przyjaźnie, znajomości, posłuchać języka polskiego i dla nich to jest bardzo ważne. Myśmy już w tamtym roku jeździli z dziećmi i były połączone kolonie. Dzieci były polskie, dzieci ukraińskie, dzieci właśnie ukraińskie z korzeniami polskimi. No te rozstania były bardzo ciężkie, to był płacz, dzieci nie chciały wyjeżdżać, czekają tak naprawdę na ten wyjazd, że dalej się zobaczą ze swoimi znajomymi, z koleżankami, które nie mogą do nich przyjechać na Ukrainę.
Zbiórka jest prowadzona w internecie.
Tak, zbiórka jest założona przez naszą fundację Sióstr Świętego Dominika. Jest ona założona na zrzutce pod nazwą Patriotyczne Wakacje dla Dzieci i Młodzieży. Także bardzo zapraszam, żeby nas wesprzeć. Każda złotówka się liczy, dlatego że każdy wpłacony pieniądz to jest odpoczynek każdego dziecka i wyjazd do Polski. Pieniądz stoi za dzieckiem.
I siostra tutaj w Polsce też próbuje nawiązać kontakty z dobrodziejami. Jak to przebiega?
Nawiązałam kontakt właśnie z Odrą Niemen, która tu działa na Podkarpaciu, z oddziałem podkarpackim, którego prezesem jest Krystian Fila. On bardzo dużo nam pomaga. Pomaga nam także, jeżeli chodzi o kontakty, pomaga nam także w wolontariacie, żeby to wszystko można było taktycznie poukładać i skąd możemy czerpać środki na ten wyjazd.
Przypomnijmy jeszcze raz nazwę tej zbiórki na portalu zrzutka.pl.
Patriotyczne wakacje dla dzieci i młodzieży. Założona jest przez Fundację Sióstr Świętego Dominika.
Zachęcamy zatem do tego, żeby tę zbiórkę wesprzeć. Siostra niebawem wraca na Ukrainę.
Tak, jestem jeszcze tutaj 2 dni. I wracam potem na Ukrainę, ponieważ musimy przygotować wyjazd dzieci na kolonie, które są na terenie Lwowa, bo część dzieci nie może opuścić jednak Ukrainy, musi zostać na terenie Ukrainy. To z tymi dziećmi robimy kolonie na terenie Ukrainy, będzie to Lwów, a część dzieci, która może wyjechać, właśnie chcemy zabrać do Polski.
Kiedy przyjazd by nastąpił, ten wypoczynek tutaj w Polsce?
Pierwsze tygodnie sierpnia.
Trochę czasu jeszcze zostało, więc miejmy nadzieję, że uda się te pieniądze zebrać. No i dzieci z polskich rodzin, z polskimi korzeniami, z Czortkowa i z rejonu czortkowskiego przyjadą na wymarzone wakacje do Polski.
Ja też mam taką nadzieję i mam nadzieję, że z tymi, którzy chcą się z nami spotkać, to wtedy zapraszamy do Bojanowa. Także jesteśmy otwarci na wszelkie spotkania i będzie nam bardzo miło, jeżeli ktoś przyjedzie i nas tam odwiedzi.
A my będziemy oczywiście informować i o tym przyjeździe, i o pobycie. A teraz zachęcamy do wsparcia finansowego wypoczynku dzieci polskich z Czortkowa na Podkarpaciu, dokładniej w ośrodku w Bojanowie, niedaleko Stalowej Woli. O tej inicjatywie pomocowej i o życiu społeczności polskiej w Czortkowie opowiadała Państwu siostra Tarzycja, dominikanka. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
A teraz oddajemy głos koleżankom i kolegom z Radia Lwów.
Gorąco zapraszam radiosłuchaczy do magazynu kresowego prosto ze Lwowa. Będzie to kwadrans dotyczący Polaków we Lwowie i na Ukrainie, a bezpośrednią wymianę informacji dziennikarzom Radia Lwów zapewniło Radio Rzeszów. Dziękujemy, drodzy koledzy.
Bardzo serdecznie wita Państwa redakcja Radia Lwów. Jest to program w języku polskim na lwowskiej fali. Przy mikrofonie Teresa Pakosz
i Antoni Pakosz.
Właśnie mija 20. rocznica poświęcenia cmentarza obrońców Lwowa. Właśnie 24 czerwca 2005 roku.
Otwarto odbudowany cmentarz Orląt Lwowskich w międzywojniu był jednym z największych polskich symboli walki o niepodległość. Uroczystości wtedy to też wzięli udział m.in. ostatni prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszard Kaczarowski, biskup polowy Wojska Polskiego Tadeusz Płoski, jego poprzednik arcybiskup Sławoj Leszek Głódź i dwóch biskupów katolickich obrządku Lwowa Łacińskiego, kardynał Marian Jaworski i bizantyjsko-ukraińskiego kardynał Lubomir Huza.
A co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj?
Wysłuchamy wywiadu z panem Markiem Horbaniem, który jest prezesem Pogoni Lwów i będzie właśnie opowiadał o tym, z czym się mierzy obecnie klub piłkarski z niesamowitą przedwojenną historią. Również nauczycielka z liceum numer 10 imienia Świętej Marii Magdaleny opowie o pokoleniu w dziesiątce.
Właściwie o półkoloniach, które sama zorganizowała i to właśnie taki projekt wspólny z polską stroną. Również zajrzymy do drohobycza Maria Galas.
Ten scenariusz, że dzisiaj Państwo widzieliście, to ja go przerabiałam 3 razy. Temu, że miało być dofinansowane, niestety nie przeszło finansowanie. Musiałam przerobić na 1 raz.
Bardzo udane połączenie, bo to właśnie taka synergia i poezji śpiewanej, i śpiew chóru, i występy.
Recytacja.
Trwa Pani tutaj, wychowała Pani pokolenia Polaków tutaj na ziemi drohobyckiej, na ziemi lwowskiej. Jak teraz wygląda sytuacja z Polakami mieszkającymi tutaj?
Ja się cieszę, nie chodzę już narodowość. Chodzi mi o to, żeby ta kultura polska nie przepadła na naszych terenach. I moje marzenie jest takie, żeby tutaj nigdy nie przepadło słowo polskie, kultura polska. Żeby było tolerowane, żeby byli szanowani Polacy, którzy są i oni szanowali tą ziemię, tych ludzi, między jakimi oni mieszkają.
Kiedy Baciar zaśpiewa na znów, my z Lwowa niesiram Lwów.
Wybierasz numer i lądujesz na lwowskiej fali.
Telefon w studiu
235 4141.
Drodzy Państwo, i rozpoczynając nasz maraton informacyjny, nie sposób nie wspomnieć właśnie o tej okrągłej rocznicy 20-lecia poświęcenia rekonstruowanego cmentarza obrońców Lwowa. Antek, ty byłeś wtedy na tej uroczystości?
Tak, miałem chyba 11-12 lat, ale dobrze pamiętam. 5000 takich miejsc siedzących było wzdłuż całego cmentarza. Wolontariusz był upał niesamowity. Wszystkim rozdawali czapkę na głowę, wodę, pamiętam. Wszyscy czekali właśnie też tego otwarcia. Wszyscy patrzyli, kto tam jest z przodu na tej głównej trybunie. Właśnie prezydenci, Kazimierz Górski był.
No właśnie z Kazimierzem Górskim to mam takie ciekawe wspomnienie, bo jego zobaczyłam w ostatniej chwili, kiedy już wszyscy wstali. Ja się zastanowiłam, dlaczego wstali. No i mnie tam właśnie szturchnięto, wiedzieli, słuchaj, Kazimierz Górski idzie. Wszyscy stali na baczność.
Kibice przede wszystkim się cieszyli, wszyscy lwowscy Polacy, znając historię też piłki. Z drugiej strony cmentarz to jest największy pochówek wojskowy poza granicami Polski, jakby na to patrzeć, największej, najbliżej granicy Polski.
No przyjechało tysiące ludzi i właściwie nie tylko z Polski, praktycznie przyjechali lwowianie z całego świata. Przyjechali z Ameryki, przyjechali z Kanady. No, to była niezwykła uroczystość, była ambasada i francuska, i amerykańska obecna.
Oczywiście, ponieważ i piechurzy, i francuscy, i lotnicy amerykańscy, głupio by było nie być tym instytucjom i przedstawicielom tych państw.
Później może pamiętasz, jak oddawano strzały honorowe na cześć tych najmłodszych poległych. To było strasznie wzruszające.
Tak do mnie te momenty nie dotarły z racji jeszcze małego wieku, ale faktycznie pamiętam wielką, wielką uroczystość i wszyscy się cieszyli, że oddano oficjalnie do użytku po wszystkich pracach konserwacyjnych.
Także mamy w tym kształcie, w jakim wtedy to zrobiono, z bardzo wielkim nakładem środków, starań, kosztów.
Przygotowaliśmy dla Państwa materiał o poświęceniu cmentarza obrońców Lwowa w 2005 roku, archiwalne nagranie, jak również odniesienia i wspomnienia.
Panie Jerzy Janicki, z jakimi uczuciami pan tu dzisiaj jest?
Z uczuciami radosnymi, mieszanymi i wzniosłymi, które pani wybiera.
Ja wybieram wszystko.
Wszystkie trzy.
Czy pan się spodziewał, że do tego dojdzie?
Ja stąd dziecko metrów nie więcej jak 800 mieszkałem.
84A.
Tak, dlatego mówię, że tak blisko, że pobyt tutaj na tym cmentarzu nie jest dla mnie nowością, ale za każdym razem wielkim wzruszeniem, ponieważ to, co wy się uczycie, to myśmy się nawet w szkołach nie musieli uczyć, ponieważ historię cmentarza, historię obrońców Lwowa, Orląt, na co dzień nas uczyła jeszcze żywa pamięć naszych rodziców, krewnych, dziadków, prawda?
Czy ma też pan tutaj jakieś osobiste wspomnienia?
No takie, że byłem tutaj setki razy po prostu. Mój wuj był obrońcą Lwowa. W najbliższym sąsiedztwie za tym murem mam pochowanych dwóch dziadków, babkę na cmentarzu Czakowskim obok. Wreszcie udało nam się to, gdzie my stoimy, to było tak straszną ruiną, która była świadectwem barbarzyństwa nieludzkiego, niesamowitego. I to, że dzisiaj siedzimy i jesteśmy na prawie podobnym do przedwojennego cmentarza Orląt, to jest zasługa ogromnej ilości ludzi, ogromnej, poczynając od świętej pamięci pana Józefa Bobrowskiego, który był dyrektorem Energopolu, który tu własnymi pazurami rył w ziemi razem ze swoimi robotnikami. To jest zasługa ówczesnego pierwszego konsula Woskowskiego. To jest zasługa setek ludzi starych. To jest zasługa stojącego obok mnie senatora profesora Stanisława Niciej, który wydał monumentalne dzieła, które raz na zawsze uprzytomnią temat, o którym my w tej chwili rozmawiamy. Nie da się wyliczyć tych wszystkich ludzi, którzy położyli zasługi, że my tu jesteśmy dzisiaj w tym dniu i jak powiadam, że prawie, bo niestety prawie, to my wiemy. Ten cmentarz prawie przypomina przedwojenny. Tu jest brak wielu rzeczy.
Jerzy Janicki przez swoją skromność nie powiedział o jego ogromnych zasługach dla tego cmentarza. Dziesiątkach filmów, audycji telewizyjnych, radiowej, gdzie ze swoją swadą, wiedzą, erudycją potrafił tak pięknie mówić o tym cmentarzu, że go dodatkowo mitologizował, mimo że on jest w wielkiej mitologii narodowej, ale bez jego pióra, bez jego książek, bez jego osobowości, ta legenda byłaby mniej barwna. W 1977 roku tutaj byłem po raz pierwszy, kiedy cmentarz był ogrodzony drutem kolczastym, kiedy było wysypisko śmieci i później widziałem, jak to się miejsce zmienia, jak ono nabiera tego pięknego kształtu obecnego.
A moim rozmówcą był?
Stanisław Nicieja, historyk, obecnie senator Rzeczpospolitej, no i rektor Uniwersytetu Opolskiego.
Jerzy Janicki. Ale co mam o sobie mówić? Ja nie umiem o sobie mówić. Ja sobie najbardziej cenię, że jestem Lwowiakiem.
Homilię wygłosi biskup polowy Wojska Polskiego Tadeusz Pruski.
Tę przebłagalną ofiarę Jezusa sprawujemy na cmentarzu Orląt Lwowskich. Bardzo wielu spośród nich nie ukończyło w chwili śmierci 17 roku życia. Antoś Petrykiewicz miał zaledwie 13 lat i był uczniem drugiej klasy gimnazjalnej. Gdy patrzymy na jego twarzyczkę, wyglądającą z kołnierzyka mundurka gimnazjalnego, prawie razi nas na głowie wojskowa furażerka. Gdybyś, Antosiu, śmiercią swą nie wykazał, że byłeś nie gorszym żołnierzem od setek, którzy walczyli i umierali na Persenkówce, podejrzewalibyśmy, że sfotografowano cię w parku stryjskim, bawiącego się w żołnierza z innymi dziećmi.
A po tych wszystkich, którzy szli przed nami z okrzykiem ojczyzną i z męką szaloną, a po tych wszystkich, co ginęli sami, aby nas zbawić swoją krwią czerwoną, za śmierć dla jutra, za ten lot słoneczny, o Polsko, odmów odpoczynek wieczny.
Teraz proponujemy Państwu posłuchać o perturbacjach finansowych Pogoni. Będzie opowiadał Marek Horbań, a podpytują go Wojciech Jankowski i Artur Żak.
Po drugiej stronie telefonu prezes Marek Horbań, prezes klubu Pogoń Lwów. W kwestii punktów, jak Pogoń stoi w tej chwili?
Na 9 miejscu jesteśmy, ale zagraliśmy o 1 mecz mniej, więc przy wygranej w kolejnym meczu mamy szansę na 6 miejsce w tabeli.
Czy są jeszcze jakieś wydarzenia, o których pan prezes chciałby powiedzieć słuchaczom?
Niestety to przykre wiadomości. Przypomnę, że za pośrednictwem fundacji Pogoń Lwów, która akurat reprezentuje interes lwowskiego klubu w Polsce, Lwowski Klub Sportowy złożył 2 projekty do Senatu w ramach konkursu Senat Polonia 2025. Niestety kluczowy wniosek, projekt o dofinansowanie struktur, którym też było udział i pierwszej drużyny, drużyn juniorskich, młodzieżowych, wynajem obiektów, wynagrodzenie trenerów, faktycznie wszystko zostało odrzucone. Jest to dla nas katastrofa, bo bez środków finansowych nie możemy działać, więc apelujemy nadal do pani marszałek, do przewodniczącego Senackiej Komisji do Spraw Łączności z Polakami za granicą. Niestety do tej pory brak odpowiedzi i jest to dla nas poważne zagrożenie, wycofania się z rozgrywek. Nie wiem, co będzie dalej, bo faktycznie wszystkie środki z rezerwy naszej już zostały wytracone, mamy zadłużenia. Pogoń Lwów, moim zdaniem, to jest klub, który godnie reprezentuje polski sport na Ukrainie. To jest najstarszy działający klubów i to jest klub, który gra we Lwowie, czyli w historycznej kolebce piłki nożnej, polskiej piłki nożnej. Na naszą zbiórkę, którą teraz prowadzimy aktualnie na rzutka.pl, właśnie odpowiada bardzo dużo kibiców, sympatyków klubu. Mam nadzieję, że też się uda nam uzyskać podstawowe środki na naszą działalność, a jest to 400 tysięcy złotych. Proszę Państwa, walczymy do końca.
Serwus Marku, kłaniam się nisko. Często możemy usłyszeć od kogoś, że przecież to jest klub sportowy, kluby sportowe pozyskują sponsorów, pozyskują środki z reklam, ale moim zdaniem ten klub sportowy, który wy reaktowaliście po tak długim czasie jego nieistnienia i tyle serca i pracy w niego włożyliście, to jest przepotężna organizacja społeczna, która zrzesza setki Polaków na terenie właśnie Ukrainy, dając im nie tylko wyniki sportowe, ale właśnie takie zaangażowanie w życie społeczne. Czy mam rację?
Pogoń Lwów jest też jeden z założycieli PZPN-u i też do PZPN-u się kiedyś zwracaliśmy. Otrzymaliśmy informację, że no, PZPN raczej nie może wspierać klubu poza granicami Polski. Identyczną odpowiedź otrzymałem od Ministerstwa Sportu. Wiemy, że jesteście polskim klubem, że pierwszy olimpijczyk, polski olimpijczyk pochodzi z Pogoni, ale jesteście poza granicami, więc może was wspierać oczywiście tylko instytucje właśnie, które niosą opiekę nad Polakami i Polonią za granicą. Trudno.
Słuchają Państwo o programu w języku polskim na Polskiej Fali.
Pani Maria Mryczko-Cejko, która pracowała z młodzieżą w liceum numer 10 i napisała pewien projekt.
Był to projekt letniej półkolonii Leomag, a otrzymaliśmy pieniążki z Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego na właśnie realizację naszej półkolonii. W tym roku nasza półkolonia miała temat kulinarny. To była kulinarna podróż Europą i Polską, więc dzieci codziennie tak jakby wirtualnie podróżowały po całej Europie i miały zapewnione warsztaty, uczyły się robić potrawy z różnych państw Europy. Była Polska, robili pierogi, barszcze, uczyły się dzieci robić. Pojechaliśmy tak wirtualnie do Torunia na pierniczki toruńskie, malowaliśmy piękne pierniczki toruńskie, które później dzieci oczywiście miały możliwość zjeść. Byliśmy w Grecji, robiliśmy grecką sałatkę. W Anglii robiliśmy cake popsy, to takie ciasteczka na patyku, mrożone, polane czekoladą, więc dzieci miały mnóstwo atrakcji przy robieniu tych ciasteczek, bo połowa oczywiście była zjedzona. Tak, była skupnięta oczywiście. Robiliśmy piękne karmelki, też po drodze skonsumowane. Sałatka owocowa, taka właśnie na taki bardziej śródziemnomorski klimat i koktajle owocowe. No i ostatnimi warsztatami to była pizza w stylu włoskim w parku rozrywki Ururu, gdzie dzieci miały mnóstwo atrakcji oczywiście oprócz pizzy. Zadowolone były na 100%.
I to wszystko dzięki Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie?
Tak, oczywiście. Pomoc Polakom na Wschodzie bardzo nas wsparła. Plus jeszcze były właśnie koszty, jakby wkład własny rodziców, żebyśmy mogli zrealizować dla dzieci wspaniałą półkolonię.
Nad edycją magazynu kresowego prosto ze Lwowa dla słuchaczy w Rzeszowie pracowali
Antoni Pakusz,
Zbigniew Pakosz,
Artur Żak.
Opracowała Teresa Pakosz. Do usłyszenia.
Radio z Nadwili, nadające w Wilnie, zachęca do słuchania swoich audycji, których zapis można znaleźć na portalu tej stacji. I tak na przykład Salon Polityczny to audycja publicystyczna nadawana w Radiu z Nadwili od poniedziałku do piątku o godzinie 8.15. Redaktorka Renata Wittmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie. Najnowszy odcinek to rozmowa z Krystyną Dzierżyńską, prezeską Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie, Macierz Szkolna. Jak mówi Dzierżyńska, Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu Litwy stworzy grupę roboczą, która zajmie się problemami polskiej oświaty w tym kraju. Minister obiecała zrobić to jak najszybciej. Zostałam również zaproszona do jej współtworzenia, powiedziała Dzierżyńska. Wierzę, że grupa powstanie wkrótce, aby jak najszybciej rozwiązać te ważne problemy edukacji. A więcej na ten temat na portalu Radia z Nadwili, polskojęzycznej stacji nadającej w Wilnie. Adres internetowy zw.lt. Teraz Dziennik Kijowski, który informuje, że w Kijowie odbyło się szkolenie metodyczne pod nazwą Polski bez barier, skierowane do nauczycieli języka polskiego Kijowskiego Okręgu Konsularnego. Szkolenie zorganizowała Liga Polonistów, a jego realizacja była możliwa dzięki wsparciu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. Wydarzenie zgromadziło kilkudziesięciu nauczycieli z różnych placówek edukacyjnych, którzy przez dwa intensywne dni uczestniczyli w warsztatach, wykładach i ćwiczeniach praktycznych, dzieląc się doświadczeniem i wspólnie poszukując skutecznych metod nauczania języka polskiego. Wśród prelegentów znalazł się m.in. profesor Bartłomiej Maliszewski, językoznawca, autor i redaktor licznych publikacji naukowych, w tym cenionych podręczników do nauki języka polskiego jako obcego, Gramatyka z kulturą przez przypadki, Gramatyka z kulturą przez osoby oraz Leksyka z kulturą. Prelegentką była również Wiktoria Kołoczko, wykładowczyni, metodyczka, autorka specjalistycznych materiałów różnych platform edukacyjnych i aktywna członkini Ligi Polonistów. A więcej informacji na temat szkolenia dla nauczycieli języka polskiego w Kijowie znajdą Państwo w Dzienniku Kijowskim. Adres internetowy dk.com.ua. I to wszystko dzisiaj w audycji Kresowe Krajobrazy. Dziękuję Państwu za to spotkanie i życzę udanych dni. Iwona Piętak, do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.